Nasz kowal, browarnik czy szewc, zawody kiedyś cenione i potrzebne, dziś już praktycznie nie istnieją. Czy można ocalić od zapomnienia nasze dziedzictwo? Czy na dawne rzemiosła jest miejsce w dzisiejszym świecie i co dzieje się z ludźmi, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali tajemnice nieistniejących już prawie zawodów? Zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa o miejscu, człowieku i magii. Joanna Merecka-Łotysz.
Co nam zostało z tych lat? Pytając ludzi dzisiaj, szewc, no to pierwsze, co naprawiał buty, ale to jest nieprawda, przecież szewc robił buty. Tomasz Urbaniak, regionalista, pasjonat historii Słupska. Mamy teraz 4 szewców czynnych, którzy mają otwarte zakłady. 2 z nich w ciągu roku przestanie funkcjonować, tak? Bo ponieważ idą na emeryturę, nikt chętny nie jest nowy do nauki zawodu. Nie ma szkół zawodowych, które by uczyły takich zawodów. Nie ma takich potrzeb widocznie. Dlatego też szewcy, którzy mają ten fach w ręku w innych dużych miastach, winszują sobie później za parę obuwia kilka tysięcy złotych i mają olbrzymie kolejki, ponieważ ludzie, którzy znają się na tym rzemiośle, chcą mi coś oryginalnego, pokazać się w dużym mieście w czymś, czego nikt nie ma. Zamawiają, płacą i mają. Szewcy byli największą grupą zawodową i nawet na początku XX wieku ponad 200 warsztatów szewskich działało. Kiedyś zrobienie buta wymagało jednak trudu.
Nazywam się Krzysztof Gęśla, jestem słupskim szewcem. Zajmuję też się kaletnictwem, no ogólnie jestem pasjonatem szewstwa, można by tak powiedzieć, skromnie. Prowadziłem zakład prawie 20 lat, tak? Ja ten zakład przejąłem po wujku, który prowadził go od 70. lat. Był to drugi zakład w Słupsku po wojnie. Przejęła ten zakład spółdzielnia, także on miał numer 2. I faktycznie, że ten zakład praktycznie istniał od zawsze. Od zawsze kogoś z klientów, którzy do nas przychodzili, pytaliśmy, to każdy ten po prostu zakład pamiętał, że on tutaj był od zawsze.
Kiedy przyjść?
A co pani chce zrobić z tymi butami?
Sobie butki powiększyć, bo są za malutkie. Troszeczkę chociaż.
To nie lepiej kupić nowe?
Nie. Od tego są fachowcy, że umieją to zrobić. To przyjdę może jutro? Albo kiedy?
Przyszły tydzień w sobotę.
Dobrze. Dobrze, dziękuję. Do widzenia.
Do ćwiekowania butów potrzebujemy prostych gwoździ. Dzisiaj gwoździe są naprawdę dostępne w ilości praktycznie nieograniczonej, ale kiedyś gwóźdź to była naprawdę bardzo cenna rzecz. I dopiero, tak jak tato mówił, to dopiero po szóstym prostowaniu tymi gwoździami przybijaliśmy na przykład obcasy. Tak? Kiedy już były tak zmasakrowane i tyle razy prostowane, że już praktycznie nie dało się z nimi nic zrobić. Musimy o tym wiedzieć, że kiedyś, jeżeli chodzi o nawet obuwie damskie, nie było tych wysokości. Nie było szpilek jako takich, bo obcasy wszystkie były drewniane. Drewno ma wytrzymałość, tak? To było często na przykład drewno grabowe, które jest twarde albo bukowe. Ale mimo wszystko wykonywaniem butów damskich to zajmowała się tylko elita. Tak, szewców, bo to było naprawdę najwyższy już stopień wtajemniczenia, tak w cudzysłowiu. Ja mam to szczęście, że mój tato robił szpilki, powiedzmy, tak, na tamte czasy, także miał bardzo wysokie kwalifikacje i był bardzo ceniony. Trafiłem do taty, no zaraz po szkole średniej, z tego powodu ja nie byłem może aż tak bardzo jakoś zapalony tym. Wtedy, myśląc o studiowaniu zaocznym, bo chciałem szybko się usamodzielnić. No ale zanim ja skończyłem studia, to już na tyle, że tak powiem, wniknąłem w ten zawód, no że już tak zostałem. Jak ja przyszedłem do zawodu, to już nie było praktycznie wykonywania butów, tak? To były w 100% naprawy. No i ja wszedłem na naprawy szpilek, czyli delikatnych takich. I to naprawdę byłem w tym dobry i to mi się spodobało, że to było coś. Ja w sumie od zawsze byłem zdolny manualnie, sprawny, ale po pewnym czasie to zaczęło mi naprawdę dawać satysfakcję, jak otrzymywałem czy zwroty od klientów, że ładnie, fajnie i tych klientów było coraz więcej.
Poczta pantoflowa pewnie hulała, nie?
Tak, w tamtych czasach telefon w domu mieliśmy, ale o komórkach to nawet nie było mowy. Internetu tym bardziej, dlatego ta poczta w cudzysłowie pantoflowa, no to była jedyna w sumie forma, ale ta forma przekazu informacji też ma swój urok, bo jeżeli coś komuś polecamy, to znaczy, że to sprawdziliśmy, tak?
A kiedy wpadł pan na to, żeby nie tylko naprawiać, ale też robić buty?
No to już miałem jakieś około, powiedzmy, 10 lat doświadczenia w naprawach. Ja w sumie wtedy przeszedłem do zakładu, do wujka. Tato cały czas prowadził swój zakład. Po 10 latach ja tak sobie zapragnąłem, że no naprawiam buty, ale ja bym chciał zrobić swoje buty. I tak chodziłem koło tego, poprosiłem tatę, że mówię, tato, naucz mnie robić buty. No i on miał takie zabawne dosyć powiedzenie, że na co ci to, po co ci to? To teraz w dzisiejszych czasach to już się nie sprawdza, tak? Dlatego przeszliśmy na naprawy. Dlatego był tak sceptycznie nastawiony. To nie, żeby mnie zniechęcał, tak? Ale trzeba wiedzieć o tym, że szewc to jest osoba, która z płaskiej cholewki tworzy bryłę trójwymiarową. Z jednej strony ma kopyciarza, który kiedyś dostarczał kopyta, a z drugiej strony ma cholewkarza, który projektował i szył cholewki. Szewc był tym, który składał te buty, żeby one nadawały się do chodzenia. I tato mówi, no nie ma przecież cholewkarzy, nie ma... Ja mówię, ale to ja sam sobie uszyję. Rozebrałem jakiegoś buta, takiego dosyć prostego, no i faktycznie uszyłem. Co prawda ta cholewka miała pewne błędy, tak? Bo to ja bez doświadczenia zupełnie tak intuicyjnie trochę ją sobie zszyłem, ale zszyłem. I z tatem złożyliśmy te buty. No ja byłem przeszczęśliwy. To było, no dla mnie to był jakiś fenomen w ogóle. Ja byłem przeszczęśliwy. Może komuś to wydać się dziwne, ale teraz to ja jestem prawdziwym szewcem. Druga para już była zrobiona zgodnie ze sztuką i w tej drugiej parze ja chodzę do dzisiaj. Dla mnie to jest wyjątkowe. Cieszę się, jak chodzę we własnych butach i ktoś pyta. Zresztą ja mam takie założenie, że szewc bez butów chodzi. No właśnie ja łamię ten stereotyp, że nie, to właśnie szewc musi zadbać i chodzić w najlepszych butach w mieście wręcz. Bo to jest właśnie to, że jeżeli ja mam na swoim logu nazwisko i to ja świadczę o tym, jak po prostu, jakim jestem fachowcem.
Krzysztof Gęślaj, jeśli coś jest nie tak, wracają do szewca, reperują, poprawiają. I o tyle jest fajnie w tych butach, które ja na przykład nabyłem, że ja mogę tak naprawdę do końca życia w nich chodzić, bo jak coś się zepsuje, to je rozbierze, coś naprawi, coś wymieni, coś dołoży i będę dalej w nich chodził. A jeżeli zrobi się w butach tych plastikowych dziura, no to mogę je tylko i wyłącznie wyrzucić.
Kasztel Pokoleń to miejsce, które otwarto w tym roku. Powstało z potrzeby serca, z konieczności, z szacunku do tych, których życie opierało się na ciężkiej pracy. Łączy wielu, pokazuje młodym ludziom, że nie ma nic cenniejszego od pracy ludzkich rąk. Ocalić od zapomnienia człowieka i rzemiosło.
Z Jackiem Szubą i z Tomkiem Urbaniakiem to poznaliśmy się, kiedy ja już ogłosiłem, że zamykam zakład i oni właśnie wtedy przyszli do mnie do zakładu i powiedzieli, że właśnie otwierają takie miejsce, które ma być poświęcone rzemiosłu takiemu klasycznemu. No i mi się ta idea, no fenomenalnie, po prostu bardzo mi się spodobała, tak? Także i część maszyn, i całe jakieś takie zaplecze, to wszystko mówię, no wow.
Jacek Szuba, prezes Fundacji Indygo. To miejsce jest wyjątkowe i powstawało dosyć długo. Mieszkańcy Słupska mieli okazję oglądać wszystkie etapy powstawania w tym dosyć trudnym terenie, bo jesteśmy przecież nad rzeką. Teren niebezpieczny, bo budynek jest oczywiście podpiwniczony. Możliwości, że coś się wydarzy, było sporo, no ale powstał. No i od dobrych kilku miesięcy kasztel funkcjonuje na dwóch piętrach, na pierwszym, czy właściwie na poziomie zero, to jest przestrzeń warsztatowa, gdzie różnorakie warsztaty się odbywają, o nich pewnie za chwilkę opowiem, a ta przestrzeń poniżej to jest przestrzeń, gdzie są różne wystawy poświęcone Słupskowi i regionowi. To jest warsztat, taki warsztat trochę wyrwany z końca, a może nawet początku ubiegłego wieku, bo tutaj widzimy różnorakie narzędzia głównie ręczne, takie, których dziś już się chyba nie stosuje. Ja teraz spoglądam na tablice ze strugami, ze świdrami, z dłutami, ale tutaj za mną narzędzia szewskie, po prawej stronie kowalskie, stoją też dwie beczki, bo dosłownie kilka chwil temu mieliśmy warsztaty browarnicze, więc te wszystkie zawody, których już nie ma, już się ich nie zobaczy tak na żywo, można zobaczyć, przeżyć, doświadczyć właśnie tutaj.
Co nam zostało z tych lat?
Pomysł taki narodził się kilka lat temu już na etapie projektowania tego obiektu i rzeczywiście tutaj miała powstać taka przestrzeń warsztatowa, natomiast jakby życie weryfikuje wszystko. My musieliśmy się odnaleźć w tym, że jesteśmy blisko sąsiadów z każdej strony, więc też te warsztaty, które tu się muszą odbywać, muszą być takie, które za bardzo nie przeszkadzają naszym sąsiadom. Choć zaczęliśmy od organizacji koncertu, to jeszcze gdy przestrzeń nie była wyposażona w ramach przeciągu gitarowego, tak trochę testowo chcieliśmy sprawdzić, jak mury pochłaniają dźwięki, żeby być dobrym sąsiadem, żeby nasi sąsiedzi nie narzekali na hałasy. Więc było fajnie. I dalej po cichutku hałasujemy. Idea była taka, łączymy pokolenia, łączymy mieszkańców Słupska, łączymy mieszkańców regionu, pokazujemy rzeczy, których już nie widać. Często jest tak, że dzieci robią wielkie oczy, nie wiedzą, do czego służy dane narzędzie. Często jest tak, że gdzieś coś może i słyszały, ale bywa tak, że przychodzi chłopak, czy dziewczynka, która ma tam 7 czy 8 lat i jest w stanie nazwać wszystkie narzędzia, bo jego dziadek kiedyś na przykład, nie wiem, był bednarzem i dziadek opowiadał. No nie wszyscy mamy takie szczęście, że mieliśmy dziadka czy babcie, którzy nauczyli nas, jak się nazywają albo do czego służą te narzędzia, które mamy tutaj. Więc próbujemy przywrócić trochę pamięć o tym i magia w pracy rękami zawsze jest. To jest taki moment, gdy możemy na chwilę wyłączyć się, oderwać trochę od tej gonitwy dnia codziennego i zanurzyć w przeszłości, ubrudzić się czasami. No, może nawet uderzyć młotkiem w palec, ale jest w tym coś niesamowitego. Zwłaszcza dziś, gdy świat kręci się wokół sztucznej inteligencji, komputerów, smart samochodów, smart domów, telewizorów. To taki trochę powrót do korzeni. Uczy to przede wszystkim pokory. No bo na pewno, jeżeli chcemy coś wykonać za pomocą tradycyjnych narzędzi, potrzeba na to czasu. To nie jest tak, jak czasami myślimy, że obejrzymy sobie filmik na YouTubie i zrobimy coś w 2 minuty, bo tyle trwał film. No nie. Nam też nie chodzi o to, żeby tutaj stworzyć, nie wiem, rzeszę szewców czy kowali, no bo to nie tędy droga. Chodzi nam o to, żebyśmy znaleźli taką aktywność dla osób, które nas odwiedzają, żeby ona była dla nich ciekawa. Żywe dziedzictwo Słupska.
Zawsze ja marzyłem o tym, żeby przekazywać wiedzę. Ja żyję butami, tak? I naprawdę, jeżeli ja mogę komuś przekazać, ktoś coś zrobi, czy teraz jesteśmy na etapie tutaj w Kasztelu, bo prowadzimy warsztaty, na etapie klapków, tak? No i jak ja widzę, jak ludzie wychodzą w tych klapkach, że to w ogóle sami są zaskoczeni, że wow, ja zrobiłem klapki, tak? Trwało to 10 godzin. Główne założenie jest takie, żeby dobrze się bawić, tak? To jest nieważne, tak? Czy ten klapek będzie miał zmarszczkę, czy nie będzie. To znaczy, postaramy się, żeby nie miał, tak? Ale tutaj właśnie chodzi o samopoczucie tego i doświadczenie tego, że mam coś, ja mogę w tym chodzić i to jest niepowtarzalne. Mój wzór, to jak jest szycie, na przykład trochę krzywo, to był ten moment właśnie. To był ten moment serca, ten moment, tego nie da się kupić, tego nie da się inaczej doświadczyć, niż właśnie robiąc coś takiego. Jak oglądam obrazy czy coś, to właśnie mówię, każda nawet najmniejsze pociągnięcie czy przyciemnienie, to właśnie jest ten wyraz tego artysty. I on to w tym momencie tak czuł, tak widział i tego nie da się kupić, tego się nie da po prostu sfabrykować. Ja mam wrażenie, że ludzie czegoś takiego doświadczają właśnie, tak? I to jest świetne, bardzo zadowoleni, bo wprowadziłem pewną gradację, jeżeli chodzi o poziom trudności, bo jeżeli byśmy od razu przeszli do robienia butów, do ćwiekowania, no to mogłoby nastąpić, że tak powiem, no trochę poparzenie, w cudzysłowie, czyli sparzenie się, bo to naprawdę jest trudne, szczególnie ćwiekowanie pięty. A nie o to nam chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby gładko wejść w to, dobrze się przy tym bawić, z jak najmniejszym bólem. Jeżeli o bólu mówimy, no to ćwiekowanie butów No to jest, bywa bolesne. To ja palce miałem tak poobijane, że nie widziałem potem jak dotykać czegokolwiek. To jest rzemiosło, tutaj nie ma...
Nie ma na skróty i nie ma oszukaństwa.
Nie ma, po prostu żeby się nie uderzać w palec, to trzeba wbić 1000 razy w cudzysłowie tego gwoździa, a i tak za 1001 się uderzysz. To jest mała szkodliwość, jeżeli chodzi o całokształt. Mała cena, którą płacę, żeby uzyskać coś więcej, tak? To jest szczegół. Każde przyjście człowieka wprowadza coś innego, inną dynamikę. Ten powie o tym, a on na przykład kwiaty układa. I to naprawdę jest coś, tak że my myślimy, że tu będzie i zielarstwo, i to ma żyć, i to będzie żyło swoim życiem.
Wysłuchali Państwo reportażu o pasji, człowieku i wyjątkowym miejscu. Materiał zrealizował Jacek Puchalski, a ja kłaniam się nisko. Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.